Zapraszam na serwis informacyjny w Radiu Maryja. W Brukseli odbył się szczyt Rady Europejskiej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Unijni liderzy rozmawiali m.in. o COVID-19, cenach energii, stosunkach z Rosją i Białorusią oraz kwestiach dotyczących migracji. Mateusz Morawiecki przed posiedzeniem mówił, że niezwykle ważnym tematem są kwestie związane z polityką klimatyczną. Ocenił, że ciąży na niej cień związany z cenami uprawnień do emisji. Premier zaznaczył przy tym, że Polska przygotowała propozycję zmian.
Nasze Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało specjalny dokument, który jest najpoważniejszym dokumentem analizowanym obecnie w zakresie potencjalnych zmian przez Komisję Europejską. Mamy tutaj, nie ma co ukrywać, adwersarzy po stronie zachodniej Europy, którzy nie mają takich problemów jak Polska, jak Czechy, jak inne kraje Europy Centralnej i sprzeciwiają się temu. Ale spójrzmy, szanowni Państwo, na racjonalność naszych propozycji, na zdrowy rozsądek, który proponujemy. Ten podatek, jeśli już Unia Europejska go nałożyła, powinien mieć charakter w miarę stały, w miarę przewidywalny, a nie skokowy.
Do Brukseli udała się też minister klimatu i środowiska. Anna Moskwa mówiła, że polski rząd postuluje wyłączenie roli instytucji finansowych z systemu uprawnień do emisji. Dodała, że elementem transformacji energetycznej w Polsce muszą być inwestycje w gaz.
Jednym z tematów dialogu z Komisją Europejską, z instytucjami europejskimi w tych dniach jest uznanie gazu i atomu za element sprawiedliwej transformacji, za element transformacji energetycznej. Polska transformacja bez gazu, bez inwestycji gazowych nie może się odbyć. Jest to jeden z głównych naszych postulatów na każdym poziomie.
Minister klimatu oświadczyła, że Polska będzie blokować rozwiązania Fit for 55, jeżeli będą sprzeczne z interesami Polaków. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w Katowicach w uroczystościach z okazji 40. rocznicy pacyfikacji w kopalni Wujek. W ich ramach w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego sprawowana była msza święta. Następnie obchody przeniosły się przed krzyż, pomnik przy kopalni. Tam m.in. został odczytany apel poległych. Prezydent Andrzej Duda w swoim przemówieniu podkreślał, że rolnicy z kopalni Wujek polegli za wolną Polskę. Ich krew, jak mówił, nie poszła na marne.
Tamten strajk przeciwko stanowi wojennemu, przeciwko zniewoleniu Polaków przez władzę, która stanęła przeciwko całemu narodowi, przez komunistów, nie był tylko po prostu strajkiem robotników, którzy oczekiwali lepszych warunków pracy, płacy i godnego życia. To był strajk o wolną Polskę. To był strajk o Polskę, która będzie rzeczywiście niepodległa, rzeczywiście suwerenna. Oni chcieli wolności, solidarności, gwarancji swoich praw i ich przestrzegania. Chcieli godnego życia w dużo szerszym tego słowa znaczeniu niż tylko kwestia materialna. Za to polegli.
16 grudnia 1981 roku zomowcy strzelali do protestujących górników. Zginęło 9 z nich, a kilkadziesiąt zostało rannych. Była to największa tragedia stanu wojennego. Od czwartku droga ekspresowa S-19 nosi nazwę Via Carpatia imienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. W uroczystości udział wziął wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
W Janowie Lubelskim zorganizowano uroczyste otwarcie 4 odcinków drogi ekspresowej S-19, między innymi obwodnicy Janowa Lubelskiego. Jednocześnie nadano tej drodze nazwę Via Carpatia imienia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński podkreślał, że jego brat był realizatorem wizji polskiej niepodległości i demokracji. Wicepremier wskazał, że Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że można prowadzić inną politykę. Prezydent Lech Kaczyński położył nacisk na nowy model polityki zagranicznej, wskazał prezes partii rządzącej. Jarosław Kaczyński dodał, że Via Carpatia jest namacalnym efektem zmiany podejścia do polskich spraw.
W polityce zagranicznej, w budowie polskiego bezpieczeństwa energetycznego, to było to lepiszcze, ale to lepiszcze służyło integracji państw środkowej wo wschodniej Europy. I powstaniu takiego planu, by ta integracja przybrała także charakter bardzo praktyczny, a wymiar gospodarczy. Początkowo mówiono przede wszystkim o energetyce, ale później także o drogach, o infrastrukturze. No dziś istnieje wielki plan na przeszło 600 miliardów euro, żeby stworzyć z Międzymorza rzeczywiście pewną całość. I ta droga jest elementem tego planu.
Szlak Via Carpatia łączy Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 kilometrów długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i NASK podpisali umowę w sprawie realizacji pilotażu projektu dotyczącego paszportyzacji polskiej żywności. W wydarzeniu uczestniczył wicepremier Henryk Kowalczyk. Minister rolnictwa zwrócił uwagę, że potrzeba poczucia bezpieczeństwa żywnościowego jest niezwykle istotna. Dlatego organizacje branżowe wyszły z inicjatywą paszportyzacji produktów. Na początku były to podmioty zrzeszające producentów ziemniaków, wieprzowiny i wołowiny. Dzięki certyfikacji konsumenci będą mieli dostęp do wiarygodnych informacji na temat sposobu i miejsca produkcji żywności. Henryk Kowalczyk mówił, że w projekt zostały zaangażowane już rok temu różne instytucje zajmujące się m.in. kontrolą jakości produktów.
Te instytucje, które w swoim zadaniu mają kontrolę żywności, kontrolę jakości żywności, podjęły tą współpracę i teraz jak to przekazać konsumentowi, jak udostępnić konsumentom tą wiedzę. No i tutaj właśnie tego zadania podejmuje się Naukowa Akademia Sieci Komputerowej, Państwowy Instytut Badawczy. Oczywiście we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa jako, można powiedzieć, tego, który daje wkład merytoryczny do tego przedsięwzięcia.
Henryk Kowalczyk wyraził nadzieję, że po pilotażu będą prowadzone prace, które obejmą całe spektrum polskiej żywności. Pilotaż ma być realizowany w latach 2021-2023. Szacowany koszt jego realizacji to 15 milionów złotych. Drugi etap, budowa docelowego systemu IT, zaplanowana została na lata 2023-2024. Rząd przewiduje rekompensaty dla właścicieli zamkniętych dyskotek i klubów, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu wskazał, że restauratorzy mogą przekroczyć limit 30% obłożenia. Docelowo może być zajętych nawet 100% miejsc w lokalu. Nad rozwiązaniami rekompensującymi utracone dochody właścicieli zamkniętej branży rozrywkowej ma pracować Ministerstwo Rozwoju. W tym tygodniu weszły nowe obostrzenia, które zmniejszają także obłożenie m.in. w lokalach gastronomicznych. Minister zdrowia Adam Niedzielski był pytany na antenie telewizji Trwam o to, czy na pomoc mogą liczyć także restauratorzy.
Tutaj wprowadziliśmy takie rozwiązanie, które pozwala przekraczać ten limit 30% obłożenia w przypadku weryfikowania certyfikatu tego, który bądź to potwierdza szczepienie, bądź też potwierdza ujemny wynik testu, bo ja cały czas przypominam, że te certyfikaty to mówią o tym, że ktoś przechorował, ktoś jest, ma negatywny wynik i też jest zaszczepiony i każdy z tych powodów jest wystarczający do tego, żeby wejść ponad limit 30%. I tylko sprawdzanie jest wystarczającym instrumentem, żeby to zapełnienie restauracji czy innego miejsca, gdzie mamy 30% limity, no było tak naprawdę nawet pełne.
Dodajmy, że kluby i dyskoteki będą zamknięte do 31 stycznia przyszłego roku. Wyjątek będzie stanowiła noc sylwestrowa. W lokalu będzie mogło przebywać do 100 osób, powiedział minister Adam Niedzielski. Liczba nowych zakażeń spada. Rząd przygotowuje się jednak na kolejną falę pandemii. Wczoraj ta sama grupa migrantów ponawia próby sforsowania granicy polsko-białoruskiej. Jak przekazała Straż Graniczna, osoby te są agresywne i rzucają kamieniami. To przede wszystkim obywatele Iraku, ale także Libii, Jemenu i Syrii. Ostatniej doby w wyniku tych zajść rannych zostało dwóch naszych żołnierzy, poinformowała rzecznik Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska.
Minionej doby na granicy polsko-białoruskiej odnotowaliśmy 71 prób jej nielegalnego przekroczenia. Na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej wczoraj miało miejsce siłowe forsowanie granicy. Tam w stronę polskich patroli były rzucane kamienie. Byliśmy oślepiani latarkami, przez barierę kładziono drewniane kładki. W wyniku tych zdarzeń dwóch żołnierzy zostało poszkodowanych. Jeden został trafiony kamieniem w twarz, a drugi doznał urazu kolana. Żołnierzom udzielono pomocy i będą mogli wrócić do służby. Natomiast zostało zatrzymanych 31 nielegalnych imigrantów, którzy podczas tego zdarzenia przeszli na stronę polską. Te osoby to głównie obywatele Iraku, ale też polityczne osoby, obywatele Jemenu, Libanu.
Do mniej groźnych incydentów doszło w Narewce, gdzie 20 osób zamierzało sforsować granicę, a w Nowym Dworze takie działania podjęło 11 migrantów. Dzięki interwencji polskich służb udaremniono te próby. W kilku miejscach na linii granicznej wykryto uszkodzenia koncertiny, które zostały naprawione. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Do 1 marca na terenie 183 miejscowości województw podlaskiego i lubelskiego obowiązuje zakaz przebywania. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.